James Joyce, Ulysses. Taśma siódma, ścieżka pierwsza. Jeszcze tylko raz to mydło. Zszedł w dół główną klatką schodową budynku. Kto u diabła pobazgrał te wszystkie ściany zapałkami? Wygląda, jakby to robili o zakład. Ciężki, oleisty zapach zawsze przy takich urządzeniach. Ciepławy klejster w sąsiedztwie u Toma, gdy byłem tam. Wyjął chusteczkę, żeby wytrzeć nos. Cytrusowo-cytrynowy. Ach, to mydło, które tam wsunąłem. Jeszcze mi wypadnie z tej kieszeni. Wsunął na powrót chustkę, wyjął mydło i ukrył je, zapiąwszy na guzik w tylnej kieszeni spodni. Jakich perfum używa twoja żona? Mógłbym jeszcze wrócić do domu tramwajem po coś, czego zapomniałem. Zobaczyć tylko, nim się ubierze. Nie, tu nie. Niespodziewany, skrzekliwy śmiech dobiegł z redakcji Wieczornego Telegrafu. Wiem, kto to jest. Co się dzieje? Wpadnę na chwilę, żeby zadzwonić. To Ned Lambert. Wszedł cicho. Erin, zielony klejnot srebrzystego morza. Duch nadchodzi, wymamrotał miękko, herbatnikowo. Profesor McHugh w stronę zakurzonej szyby w oknie. Pan Dedalus przeniósł spojrzenie z pustego kominka na kpiącą twarz Neda Lamberta i zapytał go kwaśno: bolejący Chryste, czyż nie zapiekłaby cię zazdrość w dupę? Ned Lambert, siedząc na stole, czytał dalej. A jeszcze spójrzcie na meandry pluszczącego strumienia, gdy szemrze w swym łożysku, wachlowany najlżejszymi zefirkami i płynie, przekomarzając się z kamiennymi przeszkodami w stronę grzmiących wód błękitnego królestwa Neptuna pomiędzy omszałymi brzegami, a igra na nim wspaniały blask słońca lub cień rzucany na jego zadumane łono przez nawisy konarów olbrzymów leśnych. Co myślisz o tym, Simonie? Zapytał ponad krawędzią trzymanej gazety. No co, dobrze powiedziane? Miesza napoje, powiedział pan Dedalus. Ned Lambert, śmiejąc się, uderzył w leżącą na kolanach gazetę i powtórzył: zadumane łono i penisy konarów olbrzymów leśnych. Oj, chłopaki, chłopaki. A Ksenofont spoglądał ku maratonowi, powiedział pan Dedalus, spoglądając ponownie na kominek i okno. A maraton spoglądał ku morzu. To wystarczy, zawołał profesor McHugh od okna. Nie chcę już słyszeć więcej tego. Połknął półksiężyc herbatnika, który skubał do tej pory zgłodniały i zabrał się do herbatnika trzymanego w drugiej ręce. Dentologia tromtadracja. Widzę, że Ned Lambert ofiarował sobie dzień urlopu. Pogrzeb rozwala dzień człowiekowi. Mówią, że ma wpływy. Stary Chatterton, wicekanclerz, jest jego stryjecznym dziadkiem czy stryjecznym prapradziadkiem. Powiadają, że ma prawie 90. Wstępniak o jego śmierci jest już pewnie od dawna napisany. Żyje im na złość. Mógłby pierwszy się przejechać. Johnny, ustąp miejsca wujkowi. Czcigodny Hedges Ayer Chatterton. Myślę, że wypisuje mu drżącą ręką parę czeków w dni terminów płatności. Manna z nieba, gdy odwali kitę. Alleluja. Jeszcze jeden spazm, powiedział Ned Lambert. Co to jest? Zapytał pan Blum. Odnaleziony ostatnio fragment Cycerona, odpowiedział profesor McHugh uroczystym głosem. Nasz ukochany kraj. Krótko, lecz trafnie. Czyj kraj? Zapytał prostodusznie pan Blum. Bardzo właściwe zapytanie, powiedział profesor, przerywając rzucie z akcentem na czyj. Kraj pana Dana Dawsona, powiedział pan Dedalus. Czy to jest przemówienie, które wygłosił wczoraj wieczorem? Zapytał pan Blum. Ned Lambert przytaknął. Ale proszę posłuchać tego, powiedział. Klamka uderzyła pana Bluma w krzyż, gdy ktoś pchnął drzwi do środka. Proszę o wybaczenie, powiedział J.J. O'Molloy, wchodząc. Pan Blum usunął się zwinnie na bok. To ja proszę o pańskie, powiedział. Dzień dobry, Jack. Wejdź, wejdź. Dzień dobry. Jak się masz, Dedalus? Dobrze, a ty? Dziedzie O'Molloy potrząsnął głową. Smutny. Był najzdolniejszy wśród młodzieży adwokackiej. Stoczył się biedaczyna. Te gorączkowe wypieki oznaczają koniec człowieka. Byle co go wykończy. Ciekaw jestem, co za wiatr dmie mu w oczy kłopoty pieniężne. A jeszcze gdybyśmy się wspięli na zwarte łańcuchy górskich szczytów. Wyglądasz świetnie. Czy można zobaczyć naczelnego? Zapytał J.J. O'Molloy, patrząc w kierunku drzwi w głębi. No, oczywiście, powiedział profesor McHugh. Zobaczyć i usłyszeć. Jest w swym sanktuarium z Lenehanem. J.J. O'Molloy podszedł do pochyłego pulpitu i zaczął przerzucać stos różowych kartek. Podupadająca praktyka, zmarnowany, stracił serce, hazard, długi, honorowe. Siał wiatr, zebrał burzę. Kiedyś otrzymał duże prowizje od Fitzgeralda. Peruki na znak, że mają szare komórki. Mózgi na pokaz, jak serce tej figury w Glasnevin. Zdaje mi się, że robi trochę literackiej roboty dla Ekspresu razem z Gabrielem Conroy. Oczytany facet. Miles Crawford rozpoczął w Niezależnym. Śmieszne, jak ci ludzie z prasy wiedzą, skąd wiatr wieje i zmieniają kierunek, kiedy zwęszą zmianę. Kurki na kościele. Ciepło i zimno, jednym tchem. Nie wiadomo nawet, w co uwierzyć. Jedna historyjka prawdziwa, póki nie usłyszysz następnej. Uderzają na siebie z pochylonymi głowami w tych gazetach, a potem wszystko się rozwiewa. Za pan brat już w następnej chwili. A, posłuchajcie tego na miłość boską, zaczął błagać Ned Lambert. A jeszcze gdyśmy się wspięli na zwarte łańcuchy górskich szczytów, bombastyczne, wtrącił profesor opryskliwie. Dosyć tej rozdmuchanej wiatrologii. Szczytów, ciągnął dalej Ned Lambert, wznoszących się coraz wyżej, abyśmy mogli wykąpać nasze dusze, jak gdyby wykąpać jego wargi, powiedział pan Dedalus, błogosławiony i wiekuisty Boże, tak? Czy on dostaje coś za to? Jak gdyby w nieporównywalnej panoramie albumu widoków Irlandii, niezrównanej, pomimo tak opiewanych jej pierwowzorów w innych, chełpliwie wychwalanych krainach, dla prawdziwego piękna gęstych gajów, falujących równin i bujnych pastwisk o wiosennej zieleni, zanurzonych w nadzmysłowej, przeźroczystej jasności naszego łagodnego, tajemniczego, irlandzkiego zmierzchu. Jego rodzimy dialekt. Księżyc, powiedział profesor McHugh, zapomniał o Hamlecie. Przesłaniającego wizję daleką i rozległą w oczekiwaniu lśniącej tarczy księżyca, która rozjarzy się, by opromienić go swą srebrzystą poświatą. Och! Zawołał pan Dedalus, dając ujście beznadziejnemu westchnieniu. Gówno i cebulę, Ned, to wystarczy, życie jest za krótkie. Zdjął cylinder i dmuchając niecierpliwie w swój krzaczasty wąs, przeczesał włosy rozczapierzonymi palcami. Ned Lambert odrzucił na bok gazetę, chichocząc z zadowoleniem. Po chwili ochrypły, szczekliwy śmiech wydarł się z nieogolonego, ukrytego za czarnymi okularami oblicza profesora McHugh. Drost na drożdżach, zawołał. Co powiedział Wetherup? Łatwo kpić z tego na zimno, teraz, gdy jest wydrukowane, ale połyka się to jak świeży, gorący placek. Pracował także w piekarnictwie, prawda? Dlatego nazywają go drost na drożdżach. W każdym razie wymościł sobie nieźle swoje gniazdko. Córka zaręczona z tym mającym samochód facetem z głównego urzędu podatkowego. Ładnie to załatwił. Przyjęcia, dom otwarty, takie żarcie. Wetherup zawsze to mówił. Droga do nich przez żołądek. Wewnętrzne drzwi otworzyły się gwałtownie i pojawiło się w nich szkarłatne ptasie oblicze uwieńczone grzebieniem puszystych włosów. Zuchwałe niebieskie oczy rzuciły im spojrzenie, a ochrypły głos zapytał: o co chodzi? Oto nadchodzi w swej własnej osobie sam samozwańczy jaśnie pan, powiedział z dostojeństwem profesor McHugh. Odwal się, ty pieprzony pedagogu, powiedział naczelny redaktor na powitanie. Chodź, Ned, powiedział pan Tedalus, wkładając kapelusz. Muszę się po tym czegoś napić. Napić, zawołał naczelny. Żadnych napojów nie podaje się przed mszą. Bardzo słusznie, powiedział pan Tedalus, wychodząc. Chodź, Ned. Ned Lambert ześliznął się ze stołu. Niebieskie oczy naczelnego przesunęły się po twarzy Bluma, ocienionej uśmiechem. Czy pójdziesz z nami, Miles? Zapytał Ned Lambert. Wspomina się pamiętne bitwy. Milicja północnego korku, zawołał naczelny, podchodząc do kominka. Zwyciężaliśmy za każdym razem, północny kork i hiszpańscy oficerowie. Gdzie to było, Miles? Zapytał Ned Lambert, rzucając pełne namysłu spojrzenie na czubki swoich butów. W Ohio, ryknął naczelny. Tak było, na Boga, zgodził się Ned Lambert. Wychodząc, szepnął do J.J. O'Molloy'a. Początek delirium tremens, smutny wypadek. Ohio, zapiał naczelny wysokim dyszkantem wybiegającym z jego uniesionej szkarłatnej twarzy. Me, Ohio. Doskonały kretyk, powiedział profesor. Długa, krótka i długa. O harfo eolska. Z kieszeni kamizelki wyjął wiązkę włókien do czyszczenia zębów, oderwał kawałek, wsunął zręcznie pomiędzy dwa i dwa swe niemyte zęby i wprawił w drżenie. Bing, bang, bang, bang. Pan Blum, widząc, że droga wolna, ruszył ku drzwiom w głębi. Tylko na chwileczkę, panie Crawford, powiedział. Chcę tylko zatelefonować w sprawie ogłoszenia. Wszedł. Co z tym wstępniakiem na dziś wieczór? Zapytał naczelnego profesor McHugh, kładąc mu silną dłoń na ramieniu. W porządku, odpowiedział spokojnie. Miles Crawford, nie martw się o nic. Hello, Jack. W porządku. Dzień dobry, Miles, powiedział J.J. O'Molloy, upuszczając trzymane w ręce kartki na stos innych. Ten kant kanadyjski idzie dzisiaj? Wewnątrz zaterkotał telefon. 28, nie, 24, tak. Wskaż zwycięzcę. Lenehan wyszedł z gabinetu w głębi, trzymając odbitki sportu. Kto chce pewniaka na złoty puchar? Zapytał. Sceptr dosiadana przez Omadena, rzucił odbitki na stół. Wrzaski bosych gazeciarzy w sieni nadbiegły i drzwi otworzyły się gwałtownie. Cicho! Powiedział Lenehan. Słyszę od stosy głup. Profesor McHugh przeszedł pokój i pochwycił za kołnierz wijącego się urwisa, gdy pozostali wypadli z sieni i zbiegli po schodach. Odbitki zaszeleściły w przeciągu i uniosły się miękko w powietrzu błękitnymi skrawkami, a potem opadły na ziemię pod stołem. To nie ja, proszę pana, to ten duży chłopak popchnął mnie, proszę pana. Wyrzuć go i zamknij drzwi, powiedział naczelny redaktor. Huragan tu wieje. Lenehan zaczął zbierać wycinki z podłogi, stęknąwszy, gdy schylił się po raz drugi. Czekamy na dodatek wyścigowy, proszę pana, powiedział chłopiec. To Pat Farrell mnie popchnął, proszę pana. Wskazał dwie twarze zaglądające spoza framugi drzwi. On, proszę pana. Ja za stąd, burknął profesor McHugh. Wypchnął szybko chłopca za drzwi i zatrzasnął je. J.J. O'Molloy przewracał szeleszczące zszywki, pomrukując, poszukując dalszy ciąg na stronie 6/4 szpalta. Tak, tu wieczorny telegraf, telefonował pan Blum z gabinetu w głębi. Szef jest, tak, telegraf. Dokąd? Aha, które sale licytacyjne? Aha, rozumiem, dobrze, złapię go tam. Następuje zderzenie. Gdy odwieszał słuchawkę, dzwonek znowu zaterkotał. Wszedł szybko i zderzył się z Lenehanem, mocującym się z drugim plikiem odbitek. Pardon, monsieur, powiedział Lenehan, przytrzymując go przez chwilę i krzywiąc się. Moja wina, powiedział Blum, znosząc jego uścisk. Czy uderzył się pan? Śpieszę się. Kolano, powiedział Lenehan. Wykrzywił się komicznie i zaskomlił, pocierając kolano. Zbyt wiele nagromadzonych, Anno Domini. No, przepraszam, powiedział pan Blum. Podszedł do drzwi i trzymając je uchylone, zatrzymał się. Dziedziej O'Molloy przydusił ciężkie stronnice. Odgłos dwóch piskliwych głosów i ustnej harmonijki przykucniętych na stopniach gazeciarzy odbił się echem w pustej sieni. Jesteśmy chłopcy z Wexford, w bój nieśliśmy serce i dłoń. Exit, Blum. Skoczę tylko na Bachelor's Walk, powiedział pan Blum. W sprawie tego ogłoszenia Klaucza chcę to załatwić. Powiedzieli mi, że jest tam u Dillona. Patrzył przez chwilę niezdecydowanie w ich twarze. Naczelny, który oparłszy się o obramowanie kominka, położył głowę na dłoni, wyciągnął nagle ramię szerokim ruchem. Zniknij, powiedział. Świat stoi przed tobą otworem. Zaraz wracam, powiedział pan Blum, wybiegając pośpiesznie. Dziedziej O'Molloy wyjął odbitki z ręki Lenahana i odczytał, rozdzielając je lekkimi dmuchnięciami, nie robiąc uwag. Zdobędzie to ogłoszenie, powiedział profesor, spoglądając przez swe ciemne szkła ponad firmaneczką. Spójrzcie na tych małych gałganów za nim. Pokaż gdzie, zawołał Lenahan, podbiegając do okna. Pochód uliczny. Obaj uśmiechnęli się ponad firaneczką na widok idących gęsiego gazeciarzy rozhasanych w ślad za Blumem. Ostatni ciągnął rozkołysany zygzakiem na wietrze drwiący latawiec z ogonem białych kokardek. Przyjrzyj się tym małym ulicznikom i ich nagonce na niego, powiedział Lenahan, a zaczniesz wierzgać, o boki zerwę ze śmiechu, udaje ten jego chód na platfusach, małe dziewiątki, skrada się na palcach. W rytmie karykaturalnego mazurka przeciął pokój posuwiście aż ku kominkowi, gdzie J.J. O'Molloy wsunął odbitki w jego wyczekujące dłonie. O co chodzi, zapytał Miles Crawford, wstrząsnąwszy się. Gdzie poszli tamci dwaj? Kto? Zapytał profesor, odwracając się. A poszli do Owalu napić się czegoś. Paddy Hooper jest tam razem z Jackiem Hallem. Przyjechali wczoraj w nocy. No to chodźmy, powiedział Miles Crawford. Gdzie mój kapelusz? Podrygując wszedł do gabinetu w głębi i odrzuciwszy pole marynarki, brzęknął kluczami w tylnej kieszeni. Potem brzęknęły one w powietrzu i o drzewo, gdy zamykał szufladę biurka. Posunął się bardzo, powiedział profesor McHugh przyciszonym głosem. Tak by się wydawało, powiedział J.J. O'Molloy, wyjmując papierośnicę i mrucząc w zamyśleniu, ale nie zawsze jest tak, jak się wydaje. Kto ma najwięcej zapałek? Fajka pokoju. Podsunął papierosa profesorowi i sam wziął jednego. Lenahan natychmiast potarł zapałkę i zapalił im kolejno papierosy. J.J. O'Molloy ponownie otworzył papierośnicę i podsunął ją. Dzięki ci, W., powiedział Lenahan biorąc. Naczelny wyszedł z gabinetu w słomkowym kapeluszu nasuniętym krzywo na czoło. Zadeklamował śpiewnie, wskazując surowo profesora McHugh. Dostojeństwo i chwała skusiły cię, cesarstwo omamiło twe serce. Profesor uśmiechnął się, zaciskając długie wargi. Ech, ty pieprzone stare Imperium Rzymskie, powiedział Miles Crawford. Wziął papierosa z otwartej papierośnicy Lenahan, zapalając mu go szybko i z wdziękiem powiedział: uciszcie się, posłuchajcie mojej najnowszej zagadki. Imperium Romanum, powiedział łagodnie J.J. O'Molloy. Brzmi szlachetniej niż brytyjskie albo brykstońskie. Słowo to przypomina w jakiś sposób tłuszcz skwierczący w ogniu. Miles Crawford wydmuchnął gwałtownie pierwszy kłębek dymu ku sufitowi. Właśnie, powiedział. My jesteśmy tym tłuszczem. Ty i ja jesteśmy tłuszczem w ogniu. Nie mamy nawet szansy, jaką miałaby kula śnieżna w piekle. Wielkość dawnego Rzymu. Zaczekaj chwilę, powiedział profesor McHugh, unosząc dwa spokojne szpony. Nie wolno nam się dać zwodzić słowom, brzmieniu słów. Myślimy o Rzymie imperium, imperialny, imperatywny. Wysunął wymowne dłonie z postrzępionych, poplamionych mankietów koszuli i przerwał. Jakaż była ich cywilizacja? Rozległa, zgadzam się, ale nędzna. Kloace, ścieki, Żydzi na pustkowiu i na szczycie góry powiedzieli: dobrze nam tu, wybudujmy ołtarz Jehowie. Rzymianin, tak jak Anglik, który postępuje jego śladami, wyładowywał z sobą na każdym nowym brzegu, na jakim udało mu się postawić stopę, na naszym nigdy mu się jej nie udało postawić, wyłącznie swoją kloaczną obsesję. Rozglądał się wokół, ubrany w swą togę, i powiadał: dobrze nam tu, wybudujmy water closet. Co zgodnie z tym czynili, powiedział Lenin. Nasi dawni starożytni przodkowie, jak to czytamy w pierwszym rozdziale Guinnessa, mieli słabość do rwących strumieni. Byli oni dżentelmenami przyrody, mruknął J.J. O'Molloy. Ale mamy także prawo rzymskie. A Poncjusz Piłat jest jego prorokiem, odpowiedział profesor McHugh. Czy znacie tę opowieść o prezesie rachuby Palesie? Zapytał J.J. O'Molloy. Działo się to w czasie przyjęcia na Uniwersytecie Królewskim. Wszystko szło pięknie. Najpierw moja zagadka, powiedział Lenin. Czy jesteście gotowi? Pan O'Madenburke, wysoki, w luźnym szarym ubraniu, z donegalskiego tweedu wszedł z sieni. Idący za nim Stefan Dedalus odkrył głowę wchodząc. Entrez, mes enfants, zawołał Lenin. Sprowadzam błagalnika, powiedział melodyjnie pan O'Madenburke. Młodość prowadzona przez doświadczenie odwiedza rozgłos. Jak się macie? Powiedział naczelny, wyciągając rękę. Pana rodzic właśnie odszedł. Lenin powiedział do wszystkich: cisza. Jaka opera najbardziej przypomina eunucha? Zastanowić się, przemyśleć, myśleć, odpowiedzieć. Stefan podał kartki maszynopisu, wskazując tytuł i podpis. Kto? Zapytał naczelnie. Kawałek oddarty. Pan Gareth Deasy, powiedział Stefan. Ten stary narwaniec, powiedział naczelnie. Kto to oderwał? Czy przypiliło go? Gnany rączym, płomiennym żaglem z południa i burzy, wyłania się blady wampir i usta w mych ustach zanurzy. Dzień dobry, Stefanie, powiedział profesor, podchodząc, by zerknąć im przez ramię. Pryszczyca, czy zmieniłeś się w bykom braterskiego barda? Burda w uczęszczanej restauracji. Dzień dobry panu, odpowiedział Stefan, rumieniąc się. To nie mój list. Pan Gareth Deasy prosił mnie, abym... A, znam go, powiedział Miles Crawford. I znałem także jego żonę. Najcholerniejsza stara piekielnica, jaką Bóg kiedykolwiek stworzył. Na Jezusa miała ona bez wątpienia pryszczycę. Ten wieczór, kiedy cisnęła talerzem zupy w twarz kelnerowi w Gwieździe i Podwiązce. Ho, ho. Kobieta przyniosła grzech na świat. Dla Heleny, zbiegłej żony Meneleosa, 10 lat Grecy. O rurkę, książę Brefini. Czy on jest wdowcem? Zapytał Stefan. Tak, słomianym, odparł Miles Crawford, przebiegając oczyma maszynopis. Konie cesarskie, Habsburg. Irlandczyk uratował mu życie na przedpolach Wiednia. Nie zapominajcie, Maximilian Carr, O'Donnell, graf von Tyrconnell w Irlandii, przysłał teraz swego spadkobiercę, który przywiózł królowi insygnię austriackiego marszałka polnego. Wyniknie nam z tego kiedyś jakiś kłopot, dzikie gęsi. O tak, za każdym razem nie zapominajcie o tym. Pytanie, czy on o tym zapomniał, powiedział spokojnie J.J. O'Molloy, bawiąc się przyciskiem w kształcie podkowy. Ratowanie książąt jest niewdzięcznym zajęciem. Profesor McHugh zwrócił się ku niemu. A jeżeli nie? Zapytał. No powiem wam, jak to było, zaczął Miles Crawford. Pewnego dnia żył sobie pewien Węgier. Przegrane sprawy, wspomina się szlachetnego markiza. Zawsze byliśmy wierni przegranym sprawom, powiedział profesor. Zwycięstwo równe jest dla nas śmierci intelektu i wyobraźni. Nigdy nie byliśmy wierni zwycięzcom. Służymy im. Nauczam krzykliwego języka łacińskiego. Mówię językiem narodu, dla którego szczytem osiągnięć umysłowych jest maksyma czas to pieniądz. Dominacja spraw materialnych. Dominus, panie. A gdzież uduchowienie, panie Jezu? Lord Salisbury, otomana w klubie na West End. Ale Greka. Kyrie eleison. Świetlany uśmiech rozjaśnił jego czarno okolone oczy i wydłużył długie wargi. Greka, powtórzył, Kyrios. Lśniące słowo, samogłoski, których nie znają Semici ani Saksonowie. Kyrie, promieniowanie intelektu. Powinienem głosić Grekę, język umysłu. Kyrie eleison. Klozet Macherzy i kloaka Macherzy nigdy nie staną się panami naszego ducha. Jesteśmy lennymi potomkami katolickiego rycerstwa Europy, które zatonęło pod Trafalgarem, podległymi nie imperium, ale cesarstwu ducha, które poszło na dno wraz z flotą ateńską pod Aegos Potamos. Tak, tak, poszli na dno. Pyrrhus, zwiedziony wyrocznią, uczynił ostatni wysiłek, aby odmienić losy Grecji. Wierny przegranej sprawie. Odszedł od nich ku oknu. Zawsze szli do bitwy, powiedział pan Madenburgę bezbarwnym głosem, ale zawsze ginęli. Och, załkał cicho Lena, zawdzięczając to cegle, którą dostał pod koniec przedstawienia. Biedny, biedny, biedny Pyrrhus. Później wyszeptał Stefanowi do ucha limeryk Leneana. McHugh, sławny mąż z Hindustanu, nosi szkła o odcieniu Hebanu. Lecz cóż z nich, mili moi, gdy mu w oczach się dwoi z pewnych przyczyn mnie znanych i panu. W żałobie po Salustiuszu, powiada Maligan, którego matka ohydnie umarła. Miles Crawford wcisnął kartki do bocznej kieszeni. Nada się, powiedział. Potem przeczytam resztę. Nada się. Leonard wyciągnął ręce, protestując. A moja zagadka, powiedział, jaka opera przypomina eunucha? Opera? Na podobnej do oblicza sfinksa twarzy pana Madenburgę zagadka odbiła się zagadkowo. Lenan obwieścił wesoło. Róża kastryli, rozumiecie? Kastrylia. Łagodnie szturchnął pana Madenburgę w śledzione. Pan Madenburgę cofnął się z wdziękiem, opierając się na parasolu i udając, że łapie powietrze. Ratunku, westchnął. Czuję silną słabość. Lenean, unosząc się na palcach, zaczął szybko wachlować mu twarz szeleszczącymi odbitkami. Profesor, zawróciwszy obok kartotek, przeciągnął dłonią po luźno zwisających krawatach Stefana i pana Madenburgę. Paryż, dawniejszy i dzisiejszy, powiedział, wyglądacie jak komunardzi. Jak ci faceci, którzy wysadzili Bastylię, powiedział J.J. O'Molloy z cichą drwiną. A może to wy obaj zastrzeliliście generał gubernatora Finlandii? Wyglądacie, jakbyście dokonali tego czynu. Generał Bobrykow. Omnium potrochum. Myśleliśmy tylko o tym, powiedział Stefan. Spotkanie wszystkich talentów, powiedział Miles Crawford. Prawo, klasycy, wyścigi, wtrącił Lenan. Literatura, prasa. Gdyby Blum tu był, powiedział profesor, mielibyśmy także szlachetną sztukę reklamy. I Madame Blum, dodał Madenburgę. Muza śpiewu, ulubienica Dublina. Lenahan zakasłał głośno. Aha, aha, powiedział bardzo miękko. Och, świechę trożego powietrza, zaziębiłem się w parku. Furtka była otwarta. Pan to potrafi zrobić. Naczelny położył nerwową dłoń na ramieniu Stefana. Chcę, żeby pan napisał coś dla mnie, powiedział. Coś z zębem. Pan to potrafi zrobić. Widzę to w pańskiej twarzy. W księdze miłości. Widzę to w pańskiej twarzy. Widzę to w pańskim oku. Leniwy, ospały, mały kombinator. Pryszczyca! Wykrzyknął naczelny wzgardliwie i obelżywiew. Wielkie narodowe zebranie w Borys i Nosowy. Wszystko brednie, straszenie publiczności. Dać im coś z zębem, wciągnąć w to nas wszystkich i niech będzie przeklęty ten, komu się to nie podoba. Ojciec, Syn i Duch Święty i Kloacuś McCarthy. Wszyscy możemy dostarczyć strawy duchowej, powiedział pan Madenburgę. Stefan uniósł oczy ku zuchwałemu, niedbałemu spojrzeniu. On chce ciebie wciągnąć do szajki dziennikarskiej, powiedział J.J. O'Molloy. Ulysses, taśma siódma, koniec ścieżki pierwszej.